Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak i dziś, proszę Państwa, będziemy mówić o Moulin Rouge. Właśnie ukazała się książka Tani Schlinlechner. Dobrze powiedziałem?
Schlinlechner.
Tak. Tancerka z Moulin Rouge. I o tej książce będziemy też mówić za chwileczkę, ale chciałbym, żeby Pani przypomniała, Pani Urszulo, kiedy to powstała Moulin Rouge, powstał ten czerwony młyn, bo to wydaje mi się, że to 130 parę lat temu.
135 dokładnie.
135,
w tym roku,
tak.
W czerwcu będziemy mieli okrągłą rocznicę.
Joseph Oller, właściciel paryskiej Olimpii, stworzył ten czerwony młyn, czyli Moulin Rouge, i to jest miejsce, które to miejsce odwiedza każdy turysta. Ja tam byłem dwa razy. Oczywiście na widowni nie uczestniczyłem w tym spektaklu, ale widziałem tylko te widownie, ponieważ bilety tam są sakramencko drogie, od 100 franków aż do 400.
Od obecnie...
Franków, przepraszam, euro.
Od 110 euro do 450, natomiast wieczór sylwestrowy to jest obecnie 1100 euro.
1100 euro razy 4, a dobrze. Pani Urszulo, jest rok 1889, powstaje Moulin Rouge. Dlaczego? I jak wygląda historia tego miejsca?
Dlaczego? Przede wszystkim jesteśmy na obrzeżu Montmartre. Montmartre jest miasteczkiem wtedy, bo jeszcze nie dzielnicą Paryża, chociaż przylega już coraz bardziej do Paryża, w którym zbierają się malarze, w którym zbierają się rzeźbiarze, artyści, tancerze opery, aktorzy, gdzie leje się absynt i wino, gdzie się dyskutuje i gdzie jest coraz większe zapotrzebowanie na lokale z prawdziwego zdarzenia. Co to są lokale z prawdziwego zdarzenia? To są takie lokale, gdzie nie tylko można pić ten absynt i wino, gdzie nie tylko można dyskutować, ale gdzie trzeba by też było porządnie zjeść i zatańczyć, bo Paryż Belle Époque się bawi. Paryż w mieście ma ogromne sale balowe, gdzie odbywają się bale 6 razy w tygodniu.
Artyści nie mają wstępu na... Właśnie, sale balowe.
Właśnie, to są sale balowe dla wyższych sfer mieszczaństwa, arystokracji i, co ciekawe, prostytutek, bo...
Które są wszędzie.
Wszędzie. I w związku z tym dwóch panów, tak jak pan powiedział, Oller i Ziedler, Charles Ziedler i Joseph Oller, postanawiają gdzieś zainwestować. No i akurat tak się składa, że... Jest pożar młyna, starego młyna. Młynarz nie ma pieniędzy na to, żeby go odnowić. Kupują od niego tę ruinę, ponieważ tam był wcześniej młyn. Nazywają tę ruinę młynem, ale postanawiają cały wystrój zrobić w czerwieni i bordo, twierdząc, że to jest przypomnienie tego pożaru, który niedawno strawił.
Z jednej strony, a z drugiej strony kolor czerwony zawsze kojarzy się.
Zawsze kojarzy i zawsze przyciąga. I zawsze przyciąga i co? I powstaje wielki parkiet, byśmy powiedzieli. Jest loża dla orkiestry i to się tak przyjmuje. Nazywa się to Czerwony Młyn. Gdzie do Czerwonego Młyna mogą wchodzić ci bywalcy lokali Montmartre? Mogą wchodzić praczki, mogą wchodzić modelki tychże artystów, mogą wchodzić lokalne prostytutki. Towarzystwo się bawi, towarzystwo tańczy.
Ale nie jest to towarzystwo szemrane.
Nie. To jest elitarna kultura Paryża. To jest paryska boema. I tutaj rozchodzi się wieść, że powstało coś takiego jak Czerwony Młyn. I zaczyna ciągnąć do tego najpierw klasa średnia, potem ta bardziej zamożna burżuazja i wreszcie arystokracja. Z drugiej strony Paryż tańczy i w Paryżu zaczyna się moda na nowy taniec. kankan. Kankan, taniec, który tak naprawdę nie wiadomo, gdzie ma korzenie i skąd się wziął. I teraz z tego kankana no, nie ma gdzie tańczyć i tańczy się na ulicach. Przy czym pierwsze lata Moulin Rouge, pierwsze 3 lata Moulin Rouge, właściwie 2, to jest totalna plajta, bo Cidler i Oller wsadzili bardzo dużo pieniędzy na, na odbudowę tego młyna, na wyposażenie, na te aksamitne kanapy, na loże i o tym wiedzą miejscowi, no ale miejscowi piją tam wino, piją absynt. Jeżeli się pożywiają, to bardzo skromnie. Tancerki, które tam przychodzą, wywijając tymi nogami i pokazując bieliznę, co jest bardzo erotyczne, to jednak za mało, by spłacić kredyty. No, dyskutują, co zrobić,
zrobić z tym wszystkim. Zysk, tak?
No i Toulouse-Lautrec, który jest stałym bywalcem, tam bywalcem jest Renoir, między innymi bywalcami są wszystkie wielkie nazwiska Matisse i tym podobni. I nagle Toulouse-Lautrec mówi, słuchajcie, tu trzeba zrobić odpowiedni plakat. Pierwszy plakat to była dziewczyna na ośle z taką fantazyjną czapką. No kto przyjdzie dla osła i takiej nijakiej dziewczyny? I maluje plakat dla Moulin Rouge, gdzie na plakacie jest tancerka kankana. Ta tancerka to jest praczka, nazywa się Louise Weber.
Zaraz o niej będziemy
mówić. O niej będziemy mówić i nagle zaczyna przychodzić ten wielki Paryż i od tego momentu odwraca się karta. Jak się odwraca karta, to Cidler i Oller stwierdzają, no trzeba coś tej publice bardziej
wyrafinowanej.
Nie, wyrafinowana publika to tam siedzi, to jest lat, to jest bohemia. Ale tej z zamożnej, dużą kiesą, tak. Tej
coś zaoferować, żeby oni zapłacili.
Coś zaoferować. I w związku z tym pojawia się coś, co zrobi przełom zupełnie w sztuce. Jest pierwszy seans striptisu. Tancerki tańczą kankana i ta najzgrabniejsza z nich, no niekoniecznie najlepsza, ale ta o najładniejszych kształtach, czyli tej epoki ówczesnej, szerokie biodra, duże piersi, to nie jest ta figura Twiggy, którą później będziemy podziwiać, stopniowo się rozbiera. I na czym kończy się ten striptiz? Ten striptiz kończy się na gorsecie i na pończochach. I tutaj zdarza się taki wypadek, który zaważy na kostiumach kankanowskich, mianowicie pęka jej jedna podwiązka. Opada jedna pończocha i zostaje w jednej podwiązce. I dzisiaj, jak się Państwo udacie do Moulin Rouge, zobaczycie tańczące dziewczyny, gdzie one mają z reguły czarne pończochy, bo się tańczy albo w czarnych, albo w białych i jest tylko jedna czarna
podwiązka.
Ona jest bodajże na prawej nodze. No i ten striptiz robi tak wielką furorę, że już wtedy zaczynają walić tłumy. Jak zaczynają walić tłumy, to trzeba zrobić bardziej wyrafinowany spektakl. Pojawiają się wtedy komicy w Moulin Rouge, pojawiają się żonglerzy, no ale trzon wieczoru stanowi kankan. Kankan, gdzie dziewczyny tańczą wysoko zadzierając nogi, pokazując początkowo pantalony, ale Oler mówi, o nie, takie pantalony to ściągamy to, nie w tym lokalu. Zostajemy w pończochach, zostajemy w tej jednej pończosze z podwiązką, ale co robić z drugą?
No właśnie.
No właśnie, żeby to nie upadło. I wtedy powstają te tak zwane, nazywają się to strips, czyli te takie rzemyki, czy te takie tasiemki podtrzymujące drugą pończochę i wtedy pojawiają się żabki do podtrzymania pończoch. Czyli mulę róż zawdzięczamy pierwszy jak gdyby pas do pończoch.
Ale mulę róż dotyka też tragedia.
Tak. I tak się dobrze dzieje, wszystko bardzo ładnie się toczy, pieniądze płyną do kasy aż do 1915 roku, gdzie w 1915 roku dochodzi do ogromnej tragedii, bo pijany gość prawdopodobnie zostawia zapalone cygaro i od tego cygara zajmuje się kotara i płonie całe mulę róż. I wtedy następuje przebudowa lokalu i pojawia się na górze ten czerwony młyn, który dzisiaj możemy
podziwiać,
zobaczyć.
Bo na początku tego młyna nie było.
Na początku tego młyna nie było i sprawa jest taka, że początkowo ten młyn, żeby on się obracał, to jest mechanizm zupełnie inny, tam się go pociąga za sznurek i skrzydła tego wiatraka obracają się tylko na początek, na otwarcie mulę róż, bo potem już się tym nikt nie zajmuje. Powstaje wtedy ta wielka scena i i wtedy powstają pierwsze oficjalne stroje do kankana, czyli są to spódnice, które są do połowy łydki. Góra jest z jedwabiu w dowolnym kolorze, natomiast dół, bo jest to czas I wojny światowej, dół jest patriotyczny. Co to znaczy patriotyczny? W kolorach flagi Francji. Tam jest, takie podszyte są falbany i one są białe, czerwone i niebieskie, barwy narodowe Francji. Oczywiście zostaje ta podwiązka, zostaje gorsecik, no i mulę róż przeżywa kolejną odsłonę i ta odsłona ciągnie się do dzisiaj poprzez drugą wojnę światową. Mulę róż zostaje w międzyczasie rozbudowane, bo to nie jest tylko ta rewia, która się odbywa w tej głównej sali na 850 miejsc. Tam jest jeszcze kilka barów, tam jest klub do tańca, tam są miejsca na takie bardzo ustronne, gdzie można się spotkać intymnie w mniejszym towarzystwie, znaczy nie damsko-męskim, ale takie soiree można sobie wykupić, taka loża na wieczór, bagatela 2,5 tysiąca euro. No i zaczynają ściągać międzynarodowe sławy. Tam śpiewa Josephine Baker, tam śpiewa Ella Fitzgerald, Charles Aznavour,
Frank Sinatra,
te wszystkie wielkie nazwiska i do tego rewia. Zaczyna się rozrastać zaplecze, a zaplecze to dzisiaj 10 projektantów mody, ponad 100 krawców, 2 szewców, i co? I 10 specjalistów do spraw piór, bo dzisiejsza rewia to są pióra, 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 pióra.
No właśnie, proszę Państwa, tak powstawał Moulin Rouge, ale teraz może wróćmy do bohaterki książki, czyli tancerka z Moulin Rouge. I ta powieść jest tak anonsowana. Troszkę to śmiesznie dzisiaj brzmi, ponieważ powieść biograficzna o królowej skandalizującego kankana. Skandalizujący kankan 100 lat temu, może był skandalizującym dziś, po prostu jest pewnym zjawiskiem. My obserwujemy, jak te tancerki równo podnoszą te nogi, tymi spódnicami oczywiście wachlują się i tak dalej, ale tam pojawia się Louis Weber. I właśnie to jest bohaterka tej książki, która była na początku praczką, razem z mamą prała kostiumy, ale ją ciągnęło do czegoś innego. I ona po prostu przebierała się w te stroje, które razem z mamą prały, wychodziła do miasta i próbowała czegoś innego. I trafiła do Moulin Rouge i zaczęła się jej wielka kariera. Zwana była później królową Moulin Rouge, ale nazywano ją również La Gouche.
La Goulet.
La Goulet, tak?
Goulet.
La Goulet, ale to nie znaczy królowa.
To nie znaczy
żarłok, ponieważ ona przechadzając się między tymi stolikami i wypijała absynt, a może coś innego i zajadała i tak dalej, także ją tak nazwali, że ona była żarłokiem. Ale proszę powiedzieć, jak wyglądało jej życie na początku i na końcu, bo to życie na początku było rewelacyjne, tryskające, królowa, a skończyła marnie.
No, więc jest to historia taka słodko-gorzka, gdzie dużo bardzo w tym goryczy.
Można powiedzieć kopciuszka.
Kopciuszka, praczka, tak. Bardzo biedna. Siostra, której się wcześniej znudziło harowanie po 12-14 godzin, uciekła i została prostytutką na Montmartre. Próbowała jako modelka, no to się nie sprawdziło i ona wciągnęła Louise Weber w to właśnie życie artystyczne. Odkrył ją przez przypadek Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec zobaczył ją właśnie w Moulin Rouge, jak bardzo wyzywająco tańczyła. To właśnie ona była autorką, czy nie tyle autorką, co wykonawczynią tego pierwszego striptisu. I to jest jak gdyby początek jej kariery. Nie wiadomo, czy ten striptis był aranżowany, czy zrobiony w sposób dowolny, ale zwrócono wtedy na nią uwagę. Zaczęto ją postrzegać jako jądro tego całego zespołu bardzo luźnego dziewczyn, które się skrzykiwały i które tańczyły tego kankana. I co Louise, która miała dostęp do tych szmatek takich, do odzieży z wyższych sfer, gdy zarobiła pierwsze pieniądze, bo tam jej dawano napiwki, żeby tańczyła, żeby wyżej zadzierała nogi, wtedy ona postanowiła zrewolucjonizować odzież. I tutaj legenda głosi, że ona uszyła tą szeroką bardzo spódnicę i te falbany do tego doszyła. Były to falbany podobno z jedwabiu, które w sumie liczyły 60 metrów długości. I gdy
strasznie ciężka była ta spódnica.
Strasznie ciężka musiała być, ale jedwab znowu tyle aż nie waży. I tutaj, gdy tak tańczyła, wywijała tymi nogami, zwrócił na nią uwagę handlarz win. Handlarz win, który również uwielbiał taniec i który na tym parkiecie wyglądał w sposób przecudowny. Bo jak należy wspomnieć, że kankan dopiero później był kobiecym tańcem, początkowo kankana tańczyło się w parach. I ten człowiek, którego nazywano człowiekiem bez kości albo tancerzem bez kości, zwrócił na nią uwagę, porwał ją w tan i stworzyli wspaniały duet. I tutaj pierwsza figura powstała, kankana, którą się tańczy do dziś. Stoi się na jednej nodze, druga noga jest podniesiona w górę, tak że się robi pionowy szpagat i stopy się stykają podeszwami butów i podskakuje się w kole, robiąc koło. Ta figura zrobiła wzbudziła taki zachwyt, że wszyscy zaczęli dążyć do tego, żeby to również opanować.
A tylko dodam, pani Urszulo, że popisowy numer Louise był taki, że ona podchodziła do stolika, podnosiła nogę i strącała kapelusz właśnie stopą.
Stopą, tak jest.
Bo wówczas panowie w kapeluszach siedzieli.
W kapeluszach siedzieli, to należało do dobrego, to dobrego tonu. Jak już strąciła ten kapelusz, porywała lampkę szampana, wypijała tego szampana jednym haustem i udawała się do następnego stoiska, stolika krokiem tanecznym, następny kapelusz, następny.
Kiedy ona podnosiła tę nogę, można było zobaczyć serduszko wyhaftowane na bieliźnie. Wiadomo, jaka to była bielizna.
Tak, bielizna była bardzo wyrafinowana. Ta bielizna kankanowska z tymi krótkimi majteczkami i skoronkami, to też podobno jest wynalazek Louise. Wszystko szło dobrze, była bardzo ekscentryczna, była bardzo lubiana. Ona pierwsza wykonała szpagat na scenie, na parkiecie, bo to jeszcze nie była scena. Ona pierwsza zrobiła tą gwiazdę, czyli taki przewrót na rękach. Jej partner towarzyszył w tym, gdzie też zrobił taki myk, takie salto, nie podpierając się rękami. Pierwsza figura w kankanie, która była we dwójkę robiona, jej ręce były oparte na jego stopach czy na jego butach. On ją trzymał w pasie i tańczyli tego kankana, ta spódnica spadła. No niestety szczęście czy sława trwała bardzo krótko, bo Louise się zakochała. Zakochała się w człowieku, który miał wielkie ambicje, wielkie aspiracje, no i niestety dwie lewe ręce i nie bardzo głowę do interesów. Zaszła z nim w ciążę i to był 1895 rok, gdzie jej powiedziano, no sorry.
W takim stanie
kankana się nie tańczy i ciężarna kobieta nie może być gwiazdą zespołu. I Louise, zamiast odczekać tych 9 miesięcy czy 10 miesięcy, uniosła się honorem. Co ja, czołowa tancerka, beze mnie Moulin Rouge padnie? Nic z tego. Zerwała umowę, powiedziała, że ona się tam więcej nie pokaże i tutaj mąż ją namówił na własną trupę teatralną. Kupili dwa wozy, gdzie do jednego zapakowali zwierzaki, to były małpy, to była jej ukochana koza, bo jak inni się prowadzili z pieskami na smyczy, tak ona miała jakąś szlachetną kozę, którą prowadziła wszędzie ze sobą na smyczy, w tym do Moulin Rouge. Kupili chyba bodajże pumę, w każdym razie jedni twierdzą, że to był lew, drudzy, że puma. No i ruszyli w świat, w prowincję z tym swoim show, tańcząc kankana, pokazując różne triki. I tu się zawiedli, bo prowincja była dużo biedniejsza od Paryża, a kankan na prowincji to był wtedy taniec wyklęty, taniec przeklęty, taniec grzechu. Do tego jeszcze kościół zabronił, czy też bardzo potępiał tę ladacznicę, zabraniając uczestniczyć w występach.
Czyli splajtowali.
Czy to wszystko się powoli rozsypało, splajtowali, musieli pozbyć się tych małpek, musieli pozbyć się tych zwierząt.
No i ona wpada na pomysł, co, wracam do Moulin Rouge.
Tak, ale wcześniej mąż ją okradł, zostawił ją, wracam do Moulin Rouge i w Moulin Rouge już nie było dla niej miejsca, bo pojawiła się kolejna królowa.
I to zaraz o tej królowej, tylko jeszcze dopowiedzmy, że Louise troszkę się zmieniła, przytyła.
Tak, przytyła bardzo, już nie była w stanie tańczyć, ruchy już były nie te, ona próbowała, błagała. W końcu, mając na uwadze to, że jednak jakieś tam zasługi dla tego Moulin Rouge miała i trochę kasy napędziła. Jeden ze wspólników, Cidler bodajże, zdecydował się, no dobrze, pomóżmy jej, niech sprzedaje bilety i niech chodzi z taką
tacką,
z taką tacką zawieszoną na szyi, sprzedając cygara. I o ile jeszcze z biletami jakoś to szło, tutaj ona nie była w stanie powściągnąć, opanować swoich dawnych odruchów i taka bardzo już korpulentna osoba o opuchniętych nogach, łażąc z tą tacą, próbowała swoich starych trików, czyli jednemu gościowi sięgnęła po kieliszek szampana, wypiła, druga, podniósł się wrzask i to była jej końcówka.
Końcówka wpadła w alkoholizm.
Moulin Rouge zaczęła, ona już wcześniej bardzo
piła, tak, ale
piła,
to już
no do Moulin Rouge już tragiczna. Nie miała wstępu, dochody skończyły się, upadała coraz niżej, coraz niżej. Mieszkała w końcu w domu dla ubogich i zmarła w szpitalu.
Czyli
dla
biedoty. Jedna gwiazda Moulin Rouge zgasła, ale zaświeciła z pełnym blaskiem inna gwiazda.
Inna gwiazda i to gwiazda zupełnie innego formatu, bo Louise była prymitywna, a tutaj pojawiła się piękna dziewczyna, Jane Arville, to był jej przydomek, gdzie kobieta miała bardzo tragiczne życie. Matka, gdy ją urodziła, oddała ją na wychowanie dziadkom. No niestety dziadkowie, jak mieli 4 lata, dziewczynka zmarła, ale dali taki datek dla klasztoru, że przyjęto to dziecko i zakonnice dały jej pełne wykształcenie, takie jakie można dać, bo to wykształcenie i ten pobyt w klasztorze, który ona uważała za najpiękniejszą odsłonę swojego życia, nagle się skończył, bo matka sobie o niej przypomniała. Przyjechała obejrzeć dziewczynkę i co się okazuje, dziewczynka była przepiękna. Matka ją zabrała i matka prowadziła bardzo swobodny tryb życia i tutaj dziewczynka miała być wabikiem zabawiającym matce męskich
klientów. Tak.
Klientów. Dziewczynka miała wychowanie katolickie, była bardzo skromna, umiała pisać, czytać, była molem książkowym, nie chciała tego robić. W końcu matka ją zaczęła katować. Ale jeden z kochanków matki zachwycił się tą dziewczynką, uznał, że jest mądra, bardzo rozgarnięta, zapłacił jej czesne w szkole przez 3 lata. I ona dalej się uczyła, ale nauczyciele zauważyli, że ona bardzo często przychodzi skatowana. Jak przyszła ze złamaną ręką, wtedy nauczyciele już zauważyli, że coś jest nie tak. Zgłosili przypadek na policję, odebrali ją matce i znowu umieścili w zakonie. Ale matka, szukając dziewczynki, bo to było potencjalne źródło dochodów, znowu ją znalazła i gdy dziewczynka miała 12 lat, wykradła ją z tego klasztoru, czy też siłą wyprowadziła, kierując na ulicę. Dziecko nie chciało uprawiać
tego zawodu, co mamusia?
Tego zawodu. Ona była bardzo pobożna i nie mając wyjścia, mając 13 lat, uciekła od matki, snując się po ulicach i głodując, żebrząc, no i w końcu pewnej zimy dostała zapalenia płuc, znaleziono ją na ulicy, wylądowała w szpitalu. Wyleczono ją, Serpentier szpital, ale potem dziewczynka wykazywała jakieś takie brak kontaktu z rzeczywistością, bredziła, w związku z tym uznano, że ma pomieszanie zmysłu, wsadzono ją do domu dla umysłowo chorych i to był drugi dobry okres dla niej, bo był taki słynny profesor neurolog Charotte, który zajął się dziewczynką i umożliwił jej dalszą edukację. Okazała się geniuszem matematycznym, I okazała się, że ma fantastyczne zdolności językowe. Błyskawicznie nauczyła się angielskiego i niemieckiego. Mało tego, gdy zaczęto z nią rehabilitację, okazało się, że ona ma zupełnie elastyczne kości. I te lekcje gimnastyki przemieniły się w zasadzie w lekcje akrobacji. No i jeden z lekarzy, młodych lekarzy, Julien, ona nie znamy jego nazwiska, bo ona prowadziła pamiętniki i nazwała go lekarz Julien, doktor Julien. Zabrał ją na pierwszy bal właśnie do takiej sali balowej. To była sala Brille. Ona zachwycona muzyką, bo była jeszcze do tego bardzo muzykalna, wyszła sama na parkiet i zaczęła tańczyć solo. Tak? I co się okazało? Cały parkiet opustoszał, wszyscy jej bili brawo i po zakończonym występie, takim mimowolnym, rzucano jej kwiaty i pieniądze. I tutaj był właśnie na tym balu właściciel Moulin Rouge Oller. I on momentalnie zaoferował jej garze i stałą garzę i stałe zatrudnienie. To był rok 1995, gdzie Louisa Lagoulet była w ciąży i zerwała z nimi kontrakt.
Czyli brakowało tancerki, brakowało tej
tancerki
gwiazdy.
I oni zrobili z niej gwiazdę Moulin Rouge i to ona wprowadziła do kankana tę elegancję i ona wprowadziła do stroju, do kankana pióra na głowie, które stały się dzisiaj stałym elementem
stroju.
No bo
pióra jeszcze są z tyłu tam.
Z tyłu, tak, ale to było później, ale wtedy kankana tańczono w tych sukniach takich do połowy łydki i pióro na głowie. Była wykształcona, znała języki. Nie pozwalała się zapraszać do stolików. Żadnych ekscesów nie wyprawiała. Otaczała ją aura tajemniczości, przy czym bardzo dużo czytała, dbała o swoje wykształcenie i zaczęła ubierać się w sposób bardzo wyrafinowany. Jej suknie do tańca, bo ona tańczyła nie tylko kankana, były bardzo wyrafinowane. To sprawiło, że Oller postanowił resztę zespołu elegancją dociągnąć do
solistki,
do Jane Averill. I w ten sposób Moulin Rouge z kabaretu, powiedzmy sobie, takiego zupełnie przeciętnego, jeżeli chodzi o ubiór artystów, podciągnęło się do poziomu eleganckiego i stało się zaczątkiem tego, co znamy dzisiaj. Ona powiedziała, czy też ona dała taką sugestię, że stoliki powinny być nie gołe, ale nakrywane białymi obrusami, ponieważ to jest Moulin Rouge, to na tych śnieżno-białych obrusach powinny być jeszcze te drugie narzucane obrusy. Ona podobno wprowadziła kieliszki, gdzie nóżka tych kryształowych kieliszków była czerwona, czasza biała i ona też podobno wprowadziła serwetki, które były również czerwone z wyhaftowanym tym młynem, który był na górze.
Dzisiaj byśmy powiedzieli z logo.
Z logo. Wyszła dobrze za mąż. Nią również zainteresował się Toulouse-Lautrec do tego stopnia, że stała się jego ulubioną artystką, jak już zniknęła z horyzontu Lagoulet. Ma kilkanaście obrazów, bodajże 18 razy była portretowana, plus są jej szkice, plus pojawia się na plakatach. Jest taki słynny plakat na czerwonym tle, w czarnej sukni, białe pończochy, białe majteczki i duże czarne, duże pióro czarne. I to jest właśnie również portret Lautreca, plakat Lautreca jej. I tak się zaczęła historia eleganckiego, wielkiego, wspaniałego Moulin Rouge.
Proszę Państwa, o tym wszystkim możecie przeczytać właśnie w tej książce, Tancerka z Moulin Rouge. Jest tutaj opisany Paryż przełomu wieków i są opisane historie tych wspaniałych kobiet, o których to kobietach dziś opowiadała pani Urszula Pawlik. Zachęcamy do czytania, przypominamy, Tancerka z Moulin Rouge to nie biografia, tylko opowieść, prawda, o tych kobietach i o skandalizującym kankanie. Dzisiaj, kiedy powiem skandalizujący kankan, trochę to śmiesznie brzmi, ale po prostu i obyczajowość, i język się zmieniają. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, kłaniamy się Państwu.
I zapraszamy na spotkanie ze starym Montmartrem.
Zapraszamy do czytania Tancerka z Moulin Rouge. Radio Katowice.